Tajemnice Pomorza.
Na Żuławach jesteśmy. Zaraz za Wisłą czy przed Wisłą? Gdzie dokładnie?
W zasadzie jesteśmy dokładnie przed dawną Wisłą Elbląską. Dzisiejsza to jest rzeka Szkarpawa. Była to zarazem granica oddzielająca teren dawnych posiadłości Gdańska od wielkich Żuław Malborskich.
No właśnie, to gdzie trafiliśmy dzisiaj? Do jakiej miejscowości? Bo też ma coś z Żuławami wspólnego.
To jest miejscowość, dawna nazwa Fürstenwerder, czyli Żuławy Książęce, dzisiaj nazwa Żuławki. Jest to miejscowość, która ma właśnie bogatą historię, która jak w soczewce ilustruje nam tą historię całych Żuław. Przez pryzmat tego jednego miejsca można bardzo doświadczyć tej historii.
Z czego słynie ta wieś, że postanowiliśmy dzisiaj zrobić o niej program?
No, we wsi znajdują się różnego rodzaju zabytki, ale sam układ ruralistyczny wsi już w sobie jest wpisany do rejestru zabytków jako coś unikalnego. We wsi znajduje się zabytkowa mleczarnia, kościół katolicki, który został zbudowany, konsekrowany w roku 1841, i znajdują się też pozostałości, ślady po dawnej działalności tutaj ewangelików. Co prawda dzisiaj już ta historia trochę jest zapomniana.
To wieś ewangelicka była?
To była wieś, która była tak naprawdę konglomeratem różnych wyznań. Mieliśmy tutaj do czynienia z wyznaniem głównie ewangelickim, ale również i dość dużą grupą katolików, a także niewielką grupą już w XIX wieku menonitów, którzy także wchodzili w skład tej wielokulturowej mozaiki wsi.
Ach, ci menonici pojawiają się wszędzie.
Tak, rzeczywiście. Jeżeli chodzi o menonitów, to występowali oni na tym obszarze w dość dużej liczbie, szczególnie począwszy od XVI wieku, kiedy zaczęła się właśnie ich kolonizacja na te tereny, między innymi na Żuławki. Do samej miejscowości trafili oni za pośrednictwem dzierżawcy starostwa berwałckiego, w którego skład wchodziły niegdyś Żuławki, niejakiego Reinholda Krokowskiego albo von Krokow, który był tym dzierżawcą, jako pierwszy dzierżawca, który sprowadził menonitów na podmokłe tereny żuławskie w celu oczywiście zagospodarowania przez niderlandzkich anabaptystów.
No właśnie, skoro już wiemy, gdzie jesteśmy i wiemy, o czym mniej więcej będziemy mówić, o jakiej grupie, to może powiedzmy jeszcze, co widzimy wokół siebie, bo tu znajduje się kaplica odnowiona.
Tak, jesteśmy dokładnie przed bramą wejścia na dawny cmentarz ewangelicki i na wprost widzimy kaplicę, do której prowadzi rząd drzew. To nie są też zwykłe drzewa, tylko to są akurat lipy o bogatej symbolice funeralnej, i będziemy teraz zmierzać w kierunku właśnie obiektu, jakim jest kaplica.
To wybieramy się w kierunku kaplicy. Chodźmy. My do tej kaplicy wejdziemy?
Do tej kaplicy oczywiście możemy wejść, choć odnowiona, to zbyt dużo elementów sobie nie posiada, ale
to
warto,
sprawdźmy. Wejdźmy.
Tajemnice Pomorza. Tajemnice Pomorza.
No i jesteśmy we wnętrzu. Rzeczywiście słychać pogłos, jest tu zupełnie pusta.
Sama kaplica służyła do celów funeralnych i raczej poza podłogą, którą widzimy w dość unikalnym kształcie oraz kolorową rozetą nad nami i niewielką wnęką na wprost, tak naprawdę jest tu niewiele elementów, ale nie zapominajmy, że poza tym, co widzimy, jest jeszcze to, co jest pod nami, prawda? A pod nami znajdują się...
Pod nami? Pod podłogą?
Dokładnie, pod podłogą. Dokładnie nie wiemy, co się znajduje pod podłogą. To jest jedna z tajemnic wsi. Ostatni raz ktoś do miejsca wchodził w latach 60. najprawdopodobniej, natomiast obecnie w zasadzie pamięć już się zatarła. Na pewno znajdują się pod posadzką tejże kaplicy właśnie trumny.
A zdradziłeś mi wcześniej, że robiliście jakieś badania związane właśnie z tym, co znajduje się pod posadzką. Wiemy coś?
Wykorzystaliśmy niewielką przestrzeń, która znajduje się w płycie metalowej spojnie pod nami, i wykorzystaliśmy w celu podglądnięcia tego, co znajduje się w kaplicy, kamerę endoskopową, czy też kamerę inspekcyjną, i dzięki niej zarejestrowaliśmy właśnie układ pomieszczenia, ale i również zarejestrowaliśmy to, co się w nim znajduje. I to są trumny.
Kto mógł być pochowany w kaplicy we wsi?
Tego niestety nie wiemy. Wiemy natomiast, że samo miejsce, w którym się znajdujemy, było pod patronatem wspólnoty ewangelickiej, Rady Starszych, która składała się z ewangelików i menonitów. Także zapewne musimy zakładać, że była to któraś z możnych rodzin, bądź to menonickich, bądź ewangelickich. Sama konstrukcja kaplicy jest dość ciekawa, dość unikalna. Udało nam się znaleźć również cegłę, żółtą cegłę, z jakiej zbudowana jest kaplica, na której widnieje sygnaturka cegielni w Knybawie. To jest cegielnia, która znajdowała się pod Czewem i która została pozyskana przez miasto w celu budowy mostu tczewskiego, który powstał w latach 1851-1857.
Czyli kaplica zbudowana jest z tej samej cegły, z której powstał most w Tczewie?
Dokładnie tak jest. Na tym etapie, na którym teraz jesteśmy naszej wiedzy.
I kolor podobny.
Zresztą to nie jest jedyna konstrukcja. Gdybyśmy sobie na przykład pojechali do Gnojewa, to zobaczymy tam bardzo podobną konstrukcję. Możemy tutaj znaleźć w terenie liczne analogie, chociażby też analogie są w kaplicach gdańskich do konstrukcji tej kaplicy. Imitowanie cegły holenderki bardzo popularne było w okresie lat 60., 70., 80. na terenie Prus.
XIX wieku.
Zachodnich, oczywiście, XIX wieku.
No dobrze, to wyjdźmy w takim razie z kaplicy i pójdziemy do kościoła. Zobaczysz ten kościół, a tutaj widzę jeszcze przy wychodzeniu, jak się zbliżamy do wyjścia, to całkiem solidne drzwi i w tych drzwiach zachował się chyba zamek i klucz.
Dokładnie, zachował się oryginalny zamek, dorobiono do tego zamka klucz.
To teraz wychodzimy z naszej kaplicy i zmierzamy gdzie?
No zmierzamy w stronę kościoła, a w zasadzie pozostałości tego, co nam po kościele zostało.
Tajemnice Pomorza. Tajemnice Pomorza.
Zmierzamy w stronę kościoła, a w zasadzie pozostałości tego, co nam po kościele zostało.
Czyli jednym słowem nie zobaczymy kościoła.
Nie w sensie dosłownym. Musimy go zobaczyć oczyma wyobraźni, dlatego że widzimy dokładny narys kościoła, widzimy jego fundamenty. Był również kościołem ewangelickim. Powstał na potrzeby lokalnej właśnie wspólnoty ewangelików mieszkających we wsi. W 1891 roku ze składek został sfinansowany przez właśnie wspólnotę menonicko-ewangelicką.
No i dotarliśmy na miejsce i rzeczywiście zbyt wiele tego wszystkiego nie ma, bo takie kikuty trochę wystające z ziemi. Jakiś zarys fundamentów.
W roku 1967 podjęto decyzję po prostu o jego rozbiórce i takiej rozbiórki dokonano, a sam materiał budowlany w okresie, o którym mówimy, no był na wagę złota, więc też nie dziwmy się, że niepotrzebne po prostu budynki, których funkcje się nie sprawdzały, były wykorzystywane w inny sposób, przynajmniej materiał budowlany z takich konstrukcji.
Ten kościół przetrwał do lat 60. i został rozebrany później, nie zniszczyła go wojna.
Nie zniszczyła go wojna, choć należy przypuszczać, że już po wojnie popadał w coraz większą ruinę. Mamy wizualizację kościoła dzięki temu, że zachowały się pocztówki. To też dość symptomatyczne, że choć kościół po wojnie istniał w zasadzie jeszcze 20 lat niemal, to nie dysponujemy żadnym zdjęciem, które pokazywałoby kościół, a jedynie pocztówkami z okresu międzywojennego, które pokazują nam ogromną, masywną wieżę, która przede wszystkim była symbolem kościoła ewangelickiego.
Znamy już historię miejscowości, znamy już historię kościoła, ale powiedziałeś, że jest tu jeszcze jedna tajemnica. Gdzie powinniśmy teraz pójść?
Na cmentarz, tutaj zaraz przy kościele. Parę tutaj też ma swoich, powiem, tajemnic.
To idziemy na cmentarz. No i dotarliśmy na cmentarz. A z tego cmentarza też wiele nie zostało, nawet ogrodzenia nie ma.
Ale w wyniku prac porządkowych i renowacyjnych udało się jednak odkryć kilka płyt nagrobnych.
To może powiedzmy najpierw, co to za cmentarz?
Ewangelicki, ale należy przypuszczać, a nawet z pewnością można powiedzieć, że spoczywali tutaj również menonici, skoro byli tymi, którzy finansowali budowę kościoła. To już czas końca XIX wieku, więc bardzo często ci menonici też wtapiali się w społeczność ewangelicką. Pięknie zachowane fragmenty grobów, z tego jedna płyta nagrobna, która ukazuje nam losy rodziny Zasów. Mamy syna, który zginął w czasie I wojny światowej w rosyjskiej niewoli. Mamy ojca, który zginął w wieku ponad 70 lat na skutek krótkotrwałej, ciężkiej choroby. I w końcu matkę, która, można przypuszczać, sama nie została tutaj pochowana. Przed nami widać tylko datę urodzenia, natomiast brak daty śmierci. Najprawdopodobniej kobieta po prostu w wyniku II wojny światowej, roku 45, musiała ewakuować się razem z osadnikami, którzy zamieszkiwali te ziemię.
To taka lokalna historia, a jakieś skarby znaleźliście?
Jesteśmy cały czas na etapie poszukiwania i myślę, że to miejsce zaskoczy nas jeszcze niejedną tajemnicą. Jeszcze cały czas poszukujemy pewnych rzeczy i mam nadzieję, że to poskutkuje czymś więcej. Natomiast należy tą historię pielęgnować i pogłębiać ją cały czas.
Tajemnice Pomorza.